rozpoczynasz spacer przez Las Bielański. Można powiedzieć, że to kolebka Bielan. To tutaj znajduje się Polkowa Góra, gdzie w XVII wieku został założony klasztor Kamedułów. Ich białe habity stały się pretekstem do nazwania tej okolicy Bielanami. Ale Las Bielański jest niezwykły z wielu innych powodów. Podczas tego spaceru możesz się o tym przekonać. Doktor Maciej Giergieczny, ekonomista, który zajmuje się wyceną wartości dóbr nierynkowych, wyjaśnia, czym różni się Las Bielański od innych lasów w Polsce.
Każdy las tak naprawdę generuje trzy rodzaje funkcji. Pierwszą funkcją, która nie powinna być dominującą, ale w praktyce jest dominującą, jest to funkcja gospodarcza, czyli każdy las służy jako surowiec drewna. Pozostałe funkcje to jest funkcja społeczna i głównie tutaj chodzi o funkcję rekreacyjną, no i funkcja ochronna, czyli funkcja przyrodnicza. Jest to miejsce, gdzie występuje całe bogactwo zwierząt i roślin. Las Bielański jest wspaniałym przykładem obiektu, w którym ta funkcja rekreacyjna i funkcja ochronna są niejako funkcjami wiodącymi, czyli Las Bielański jest użytkowany tylko i wyłącznie w celu zapewnienia walorów przyrodniczych, no i udostępnienia tego miejsca do rekreacji. Na tym też polega jego wyjątkowość, bo zdecydowana większość lasów w Polsce to są lasy, które są wykorzystywane gospodarczo.
Doktor Marta Wrzosek z Uniwersytetu Warszawskiego ma kolejny argument przemawiający za wyjątkowością tego miejsca.
Las Bielański jest unikatowym miejscem w Warszawie. Obejrzeliśmy ostatnio zdjęcia archeologiczne, które potwierdzają to, że pewne części parku, w szczególności las na dolnym tarasie zalewowym, nigdy nie zmienił charakteru. To znaczy, że te drzewa, które w tej chwili stoją tam, są potomkami drzew, które stały tam w XVII wieku, te są potomkami tych ze średniowiecza i tak możemy się cofnąć do prehistorii. Takich miejsc w Polsce, a w szczególności na Mazowszu, właściwie już nie ma.
Stań twarzą do torów tramwajowych, a następnie odwróć się w lewo. Podejdź do pasów przy ulicy De Vaitis. Przejdź na drugą stronę ulicy De Vaitis i skręć w lewo. Idź prosto chodnikiem wzdłuż ulicy.
Spacer, który rozpoczynasz, możesz przejść bez żadnej mapki. Musisz jednak dokładnie słuchać poleceń. Kroki, które słyszysz w tle, wyznaczają tempo spaceru. Jeśli nie możesz lub nie chcesz iść w ich tempie, jeśli chcesz się gdzieś zatrzymać, wejść do sklepu lub chwilę odpocząć, nie zatrzymuj ścieżki całkiem, tylko włącz pauzę. Uruchom nagranie ponownie, dopiero kiedy staniesz w odpowiednim miejscu na trasie.
Nazwa ulicy De Vaitis pochodzi prawdopodobnie od powieści Marii Rodziewiczówny pod tytułem De Vaitis, w której tak nazywał się prastary dąb rosnący na żmudzi, będący symbolem wiecznego trwania. Wcześniej nosiła nazwę Kamedulska, od klasztoru Kamedułów, do którego dojdziesz, a potem także Gwiaździsta, bo przed budową Wisłostrady była przedłużeniem ulicy Gwiaździstej, która dziś znajduje się po drugiej stronie lasu. Las Bielański to rezerwat, czyli teren ze względu na swoje walory objęty szczególną ochroną. Dlaczego Las Bielański zyskał taki status? Posłuchaj profesora Macieja Luniaka, biologa, mieszkańca Bielan.
To teren o największej bioróżnorodności w Warszawie. Tutaj stwierdzono około 400 gatunków roślin naczyniowych. 400 gatunków to jest około 1/3 w ogóle całej bioróżnorodności roślinności Warszawy. W tym jest około 40 gatunków rodzimych drzew i krzewów. Między innymi jest tu 500 monumentalnych dębów 340-letnich, a więc niektóre z nich pamiętają ostatnie tury na Mazowszu. Twierdzono tutaj około 100 gatunków grzybów kapeluszowych, około 30 gatunków mszaków, około 100 gatunków porostów. Tak więc ta flora lasu jest naprawdę, naprawdę imponująca.
Las ma powierzchnię ponad 130 hektarów, a opiekę nad nim sprawują lasy miejskie, o czym opowiada Damian Całka.
15% powierzchni naszego miasta, naszej stolicy, to są lasy, także to jest niemało. W większości to lasy administrowane przez jednostkę o nazwie Lasy Miejskie Warszawa.
Skład tego lasu jest wypadkową ukształtowania terenu. Rozciąga się na czterech tarasach. Najwyżej położony jest taras Wysoczyzny Polodowcowej, tak zwany taras bielański, przez który teraz idziesz. Zwróć uwagę, jak silnie jest pofałdowany. Dalej znajduje się taras wydmowy, a za nim dwa dolne tarasy, nadzalewowy i zalewowy, które zostały uformowane przez Wisłę.
Las Bielański jest stosunkowo niewielkim lasem. Od strony Wisły możemy zobaczyć siedliska leśne, bardzo żyzne, tak zwane łęgi. Jednocześnie bardzo ciekawe tam ukształtowanie terenu, żartobliwie, ale często możemy się poczuć jak w naszych małych Bieszczadach, ponieważ ten teren jest pagórkowaty. Tak tam ukształtowały lodowce ten teren, że faktycznie zaraz od tych łęgów teren wznosi się ku górze. Tam z kolei drzewostan reprezentuje zupełnie inne siedliska. Ogólnie nazywamy to siedliskami grądowymi. A co to są grądy? Mianowicie grądy to są lasy, w których panuje przede wszystkim dąb, grab i gatunki liściaste, lipa, również klony. Na terenie grądów lasu bielańskiego można obserwować liczne, sędziwe dęby. Są to drzewa, które mają 300 bądź nawet 400 lat pojedyncze sztuki.
Po twojej prawej stronie widać wyschnięte koryto potoku bielańskiego, zwanego Kiełbasą. Niestety intensywna zabudowa dzielnicy doprowadziła do zniszczenia zlewni dla lokalnych potoków, co spowodowało ich wyschnięcie i związany z nim zanik ryb. A kiedyś żyły tu cierniki, cierniczki, karasie srebrzyste, kiełby, miętusy, piskorze, różanki i strzelby potokowe. Sytuację innych gatunków zwierząt omawia profesor Luniak.
To bogactwo fauny tworzy około 40 gatunków ptaków lęgowych, to znaczy tych, które zakładają gniazda i wyprowadzają potomstwo na terenie lasu. Tych ptaków jest w lesie 1000–1500 par. Do tych około 40 gatunków lęgowych dochodzi jeszcze 20–30 nielęgowych, takich, które przylatują do lasu, które w okresie wędrówek tutaj zalatują, które tutaj zimują. W sumie jest to prawie 100 gatunków ptaków, które mniej więcej regularnie tutaj w lesie przebywa. Około 20 gatunków ssaków, w tym 6 gatunków nietoperzy. Około 5 gatunków płazów. Las Bielański wyschycha, te cieki wodne, które tam były, Rudawka i Potok Bielański wysychają, Rudawka jest zanieczyszczona, więc płazom się powodzi gorzej.
A jak jest z ssakami, wyjaśnia Damian Całka.
Można spotkać zarówno dzika, sarnę, jak i regularnie odwiedzającego Las Bielański łosia. Niestety, z tego co nam wiadomo, została również na terenie Lasu Bielańskiego zinwentaryzowany gatunek obcy ssaka. Jest to norka amerykańska, bardzo ekspansywny gatunek. Jest wręcz stwierdzony jako taki gatunek, który zagraża naszym rodzimym kunom, łasicom. Prowadzi spustoszenia wśród gniazd ptaków chociażby i jest bardzo agresywna. Polując, szukając dla siebie pożywienia, uszczupla, wręcz zabiera tą bazę pokarmową gatunkom rodzimym. Ma nieposkromiony apetyt.
Usiądź na najbliższej ławce i posłuchaj. Gdy mówimy o Lesie Bielańskim, warto skupić się na czterech najważniejszych gatunkach.
Na pierwszym miejscu należy powiedzieć o czworozębie bielańskim. To jest taki mały, bezkręgowy zwierzaczek wielkości mniej więcej pół centymetra, żyjący w kopnej ściółce. Ten gatunek został odkryty dla nauki światowej w 1837 roku przez Antoniego Wagę, wybitnego ówczesnego zoologa. To odkrycie zostało wówczas odnotowane w międzynarodowej literaturze zoologicznej, a miejsce tego odkrycia, to znaczy Las Bielański, zostało utrwalone w naukowej nazwie. Tetradontophora bielanensis. I żaden teren w Warszawie nie został dotąd uhonorowany w ten sposób. Ten firmowy przedstawiciel fauny Lasu Bielańskiego nadal tam jest. Drugi z tych firmowych zwierząt w Lesie Bielańskim to jest koziorób dębosz. To jest taki okazały wstrząs, dosyć duży, kilkucentymetrowy. I on był notowany w Lesie Bielańskim od niepamiętnych czasów. Właściwie od 200 lat już mamy wiadomość o jego występowaniu. Zwraca tak uwagę. Jego samego trudno dostrzec, ale ślady jego obecności są na pniach dębów. To są te korytarze takie wyrzeźbione pod korą. Koziorów stanowi rzadkość faunistyczną. Znamy tylko dwa stanowiska występowania tego owada. Jednym z nich jest Las Bielański i koziorów dębów jest często przedstawiany właśnie jako taki symbol Lasu Bielańskiego, obok dębów bielańskich. Trzeci z tych filmowych przedstawicieli fauny Lasu Bielańskiego to byłby dzięcioł czarny, największy z naszych dzięciołów i najrzadszy spośród występujących w Warszawie. I jego obecność w lesie, tak samo jak i koziologa, też jest znana od, w cudzysłowie, zawsze. O jego obecności możemy się przekonać i po jego donośnym głosie, szczególnie często odzywa się wiosną, ale również przez cały rok, a również możemy usłyszeć jego silne stukanie, jak właśnie pod korą starych dębów szuka owadów, między innymi tych tłustych larw koziologa dębosza. No i wreszcie czwarty, zasługujący na wyróżnienie zwierzę, to jest pachnica dębowa, chrząszcz żyjący w próchnie starych drzew, ginący w Europie i jest na liście gatunków szczególnie chronionych w Unii Europejskiej i z racji jego występowania w Lesie Bielańskim został ustanowiony obszar Natura 2000 właśnie z dyrektywy środowiskowej Unii Europejskiej.
Rozejrzyj się. Na początku spaceru Maciej Giergiczny mówił o wyjątkowym charakterze Lasu Bielańskiego, z którego nie pozyskuje się drewna. Jak więc wygląda tutaj gospodarka leśna? Wyjaśnia Damian Całka z Lasów Miejskich.
Są sprecyzowane cele ochronne na terenie rezerwatu. Na 30% powierzchni likwidujemy tylko i wyłącznie zagrożenia, nie pozyskujemy drewna. W ogóle na terenie całego rezerwatu nieprzewidywane jest pozyskiwanie, czyli jakby wywóz tego drewna z terenu lasu. Jednakże na 3/4 powierzchni tego lasu stwierdzono, że konieczne jest wykonywanie zabiegów, które przede wszystkim mają zapobiec ekspansji gatunków obcych, które tam niestety występują. Tu mówię o gatunkach drzew, które no stanowią zagrożenie dla odnawiania się lasu i dlatego prawidłowego składu gatunkowego tego lasu. Więc, tak jak mówię, zabiegi będą polegały na usuwaniu, eliminacji ekspansywnych gatunków obcych. Nowa rzecz w kontekście życia całego Lasu Bielańskiego. Większość powierzchni rezerwatu objęto obszarami Natura 2000. W skrócie można powiedzieć, że Las Bielański doceniono również na skalę Unii Europejskiej. Zinwentaryzowano tam dwa cenne gatunki owadów, koziorób dębosz i pachnica dębowa. Biologia tych dwóch owadów wiąże się z tym, że zostały tam zachowane kilkusetletnie dęby. Nasze zabiegi gospodarcze obecne i także w przyszłych latach mają na celu zachowanie populacji tych dwóch gatunków owadów.
Ważnym elementem Lasu Bielańskiego są także martwe drzewa. Doktor Marta Wrzosek z Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnia, dlaczego są one tak ważne.
Jak patrzymy na grzyby występujące w Polsce, to orientujemy się, że najwięcej grzybów zagrożonych i rzadkich to grzyby związane z martwym drewnem. Ale grzybom nie jest wszystko jedno, na jakim drewnie występują. Nie ma tej samej wartości drewno wielkogabarytowe i chrust. Niektóre grzyby mogą pojawić się tylko na określonym gatunku drewna i w odpowiednim stadium rozkładu. takim zupełnie wyjątkowym grzybem, który możemy znaleźć w lesie bielańskim, jest Hapalopilus croceus, czyli miękusz szafranowy. Jest to bardzo duża huba, wyglądająca jak taka wielka pomarańczowa, szafranowa poduszka. Tak naprawdę miękusz szafranowy możemy znaleźć w bardzo niewielu lasach w Polsce. Znalezienie go na terenie parku jest prawdziwą radością przyrodnika i turysty zwiedzającego park. Zarodnik naszego miękusza szafranowego, jeżeli nie padnie na odpowiednie drewno, wielkogabarytowe, prawdopodobnie grabowe albo dębowe, to natychmiast zniknie. Wobec tego, jeżeli usuniemy drewno z lasu, ja dałam jeden przykład miękusza szafranowego, ale tak naprawdę z drewnem i z obumierającymi drzewami jest związanych znacznie więcej gatunków. Do czego służy nam jeszcze drewno? Takie właśnie pozostawione, spróchniałe kłody, przez które trudno przejść. No na szczęście w lesie bielańskim mamy wytyczone ścieżki.
Wstań i idź dalej.
Drewno rozkładające się spokojnie w swoim środowisku staje się w pewnym czasie tak zwanymi piastunkami siewek. I rzeczywiście obserwujemy najpierw pojawienie się bardzo wielu grzybów na takim drewnie, następnie mchów, mchów z grzybami, a potem powoli pomiędzy tymi mchami zaczynają wyrastać siewki. Dlaczego takie martwe drewno może być siedliskiem i takim właśnie taką piastunką siewek? No to dlatego, że magazynuje wodę często lepiej niż sama ściółka. Co więcej, warto powiedzieć, że niektóre grzyby zdolne do rozkładu drewna same produkują wodę. Także martwemu drewnu zawdzięczamy to, jak ten las wygląda.
Las Bielański jest dziś chętnie odwiedzany przez warszawiaków i warszawianki. Spacerują, biegają, zimą jeżdżą na biegówkach. Ze względu na ochronę możliwości korzystania z lasu są znacznie ograniczone w porównaniu z tym, jak wyglądało to w przeszłości. Kiedyś było zupełnie inaczej. Znana z filmu Irena do domu piosenka Karuzela na Bielanach, którą wykonywała Maria Koterbska, doskonale opisuje, co się tutaj działo. Posłuchaj jej fragmentu.
Taki tłum jak tu, taki szum jak tu, to tradycja stara jak świat. I o śmiech tu lżej, więc się śmiej i śmiej, młodszy jesteś tu o wiele lat.
Jarosław Zieliński, historyk Warszawy, tak o tym opowiada.
Tradycja zabaw, odpustów, świąt w lesie bielańskim sięga XVII wieku, a więc czasów Władysława IV, który ufundował na Polkowej Górze klasztor Kamedułów. Ci zaś oczywiście, jak każdy szanujący się zakon, musieli sprowadzić jakieś tam relikwie. Dzisiaj nieistotne już właściwie jakie, ale był to dostateczny powód do tego, żeby udawać się na pielgrzymki. Dzisiaj wydaje nam się, no cóż, no nie jest to specjalnie wielka wyprawa, wystarczy wsiąść w metro. Natomiast w XVII wieku Polkowa Góra i Las Bielański to było, jak się mówiło, trzy dni wołami. Strasznie odległy teren, bardzo, bardzo daleki od miasta, zupełna właśnie pustelnia, zupełne odludzie. No i tak to się zaczęło. Kameduli jako zakon, który nie był zakonem dochodowym, oni po prostu wszystko, co robili, to własnymi pazurami, uprawiali ogródek i to, co wyhodowali, to jedli. Jednak jakby zwietrzyli niezły interes i wprowadzili za zezwoleniem papieskim odpusty. Te odpusty w XVIII wieku cieszyły się ogromnym powodzeniem, dlatego że nawet królowie na nich bywali, byli obaj Sasi, był Stanisław August. No więc działo się, a działo, były też wielkie polowania w lesie bielańskim, no ale te odpusty jednak przebijały wszystko, odpusty były zielonoświątkowe i raz do roku po prostu las bielański był napełniony tłumem ludzi, którzy przez kilka dni bawili się po udzieleniu owego odpustu. Później to przeszło już taką tradycję trochę bardziej świecką, jako tak zwane majówki. bielańskie i nie trzeba było czekać na odpust, aczkolwiek ten się zawsze cieszył dużym powodzeniem, ale na majówkę, czyli w niedzielę, bo nie było wolnych sobót, jeszcze przed wojną można było po prostu wsiąść na statek przy moście Kierbedzia i popłynąć do Lasu Bielańskiego. I nawet po II wojnie światowej tygodnik Stolica pisał już w 1946-1947 roku o wznowieniu wycieczek na Bielany. Tylko tyle, że w warunkach państwa komunistycznego ta tradycja z woli państwa stała się tradycją świecką. Były po prostu zabawy ludowe. Sam Las Bielański stał się takim parkiem ludowym według ówczesnej nomenklatury. Doskonale już te czasy pamiętam. Najczęściej z babcią chodziłem w miejsce, które dzisiaj już jest zarośnięte dorodnymi drzewami, a kiedyś było polaną. No i tam również właśnie atrakcji są niemiara. Była strzelnica, był parkiet taneczny, tak zwane tańce na deskach, mnóstwo urządzeń zabawowych, słynny bielański blaszany słoń, ale była i żyrafa. Oczywiście nie mogę zapomnieć o karuzeli, która w zasadzie powinna być herbem Bielan. No tak było do lat 80., kiedy po prostu Las Bielański stał się rezerwatem. To wszystko musiało być zlikwidowane.
W związku z tym, że jest to rezerwat, obowiązują tu pewne zasady. Profesor Luniak tak o nich mówi.
Wchodząc do lasu, szanujcie państwo spokój i przyrodę tego miejsca. To nie jest zwykły park, a to jest rezerwat przyrody, miejsce wypoczynku i przyjaźni z przyrodą. Nie przeszkadzajcie państwo innym również skorzystania z tego. Nie spuszczajcie państwo psów ze smyczy. Nie wydeptujcie i nie rozjeżdżajcie lasu rowerem, mam na myśli, poza wyznaczonymi szlakami. Nie niszczcie państwo drzew, ani runa, ani gleby lasu. I następna prośba. Unikajcie państwo przejazdów samochodem ulicą De Vaikis. Powoduje to zatrucie powietrza spalinami, zabija zwierzęta, zwłaszcza żaby, ropuchy, jeże, te, które wychodzą na jezdnię. I ostatnia prośba. Namagajcie państwo innych, żeby chronili las, szczególnie gdy widzicie, że mu szkodzą.
Damian Całka dodaje jeszcze apel o nietworzenie dzikich przedeptów.
W związku z tym, że to jest rezerwat przyrody, można się po nim poruszać tylko i wyłącznie po wyznaczonych szlakach dla ruchu pieszego, dla ruchu rowerowego. Niestety aż 3% powierzchni Lasu Bielańskiego stanowią dzikie przedepty. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że niepozorna rzecz, jak właśnie dzikie przedepty, to jest rzecz niegroźna. Z drugiej strony pragnę jeszcze raz podkreślić, jak cenne siedliska są na terenie Lasu Bielańskiego. Wydeptywanie istniejących tam skarb, wąwozów, wzniesień, doliny Potoku Bielańskiego. Intensywne wyjeżdżanie, niszczenie runa powoduje to, że te tereny tam będące podatne są chociażby na erozję. Przez naszą nieumyślność możemy doprowadzić do takich skutków, które potem natura będzie wiele lat musiała faktycznie regenerować, żeby z powrotem te skarpy, doliny, te wąwozy doprowadzić do takiego naturalnego kształtu i wyglądu.
Skręć w prawo, w stronę parkingu. Bielany, przede wszystkim przez swoją nazwę, są nierozerwalnie związane z miejscem, w którym teraz jesteś.
To się wdrapie na Górę Bielańską, to może zauważyć. Po pierwsze, w środku kościół pokamedulski, XVII wiek.
Kilka lat temu trafił tutaj na parafię ksiądz Wojciech Drozdowicz, znany niektórym z telewizyjnego programu Ziarno, emitowanego w telewizji w latach 90.
Wokół kościoła pustelnie, eremy. No, kościół należy do parafii, to jest pierwsza instytucja. Przez płot widać obecny Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Całkiem sporą uczelnię, liczyła sobie z zaocznymi 18 tysięcy studentów. No i trzecią instytucją położoną na tym wzniesieniu jest byłe seminarium duchowne, a obecnie dobre miejsce, centrum kultury, którym zarządza ksiądz Bogusz Jankowski. Ja tu przyszedłem, no już zaczynam 19 rok na Bielanach. No wszystko tak samo wyglądało. No, co tu się zmieniło? No zmienili się ludzie. Doszła jeszcze karuzela na Bielanach co niedziela. Ona właściwie czynna jest na okrągło. Autorem tej karuzeli jest znakomity polski plastyk Józef Wilko.
Skręć w lewo w stronę kościoła. Podejdź do zagrody ze zwierzętami. To ksiądz Wojciech je tutaj sprowadził.
Osiołek miał napędzać te karuzele, ale potem żeśmy się przestraszyli, że się wkręci jakieś dziecko czy rodzice i zrezygnowaliśmy z tego projektu. I Józef do tego osiołka żywego Franciszka powiedział, że dorobi szopkę. No i słowa dotrzymał, przed kościołem stoi szopka, też no, dzieło Józefa Wilkonia, która tu przyciąga oczywiście sporą gromadkę no, fanów tego artysty. Teraz już tych zwierzaków jest tam, jest mała jeszcze ośliczka Klara, są jakieś owieczki, wrzosówki, jest jeszcze koza Marian. Teraz wczoraj ktoś tu zadzwonił, że jeszcze jakieś zwierzę chętnie przywiezie. Wszystkim się oczywiście opiekuje pan Stanisław. I tutaj jak ktoś chce fachowych jakichś uwag na temat zwierzaków plus 77 kotów, to z panem Stanisławem.
Spójrz na budynek kościoła. Na ścianie znajduje się zegar słoneczny. Podejdź do wejścia do kościoła, które jest po lewej stronie. Jeśli chcesz wejść do środka, zapauzuj audioprzewodnik i uruchom ponownie, gdy wyjdziesz z kościoła.
Nad wielkimi drzwiami znajduje się herb kamedułów. Herb kamedułów można spotkać właściwie w każdym takim kościele kamedulskim na całym świecie. Są to dwa ptaki, które piją z jednego kielicha. I tradycja często to odnosi do świętego Benedykta, to w VI wieku, i życia wspólnotowego, mniejszego, ale wspólnotowego. A drugi to święty Romuald, założyciel kamedułów i życia pustelnicza, czyli przeciwieństwa. I wielu ludzi sobie ten herb przyjmuje do swojego życia, że to są przeciwieństwa, że te przeciwieństwa i ta różnorodność wspólnoty i tego pustelnictwa, no wydawałoby się nie do pogodzenia, może być przyczyną III wojny światowej, ale może być też stanowić o wielkim bogactwie tego kielicha, czyli no, tu zakonu, ale może małżeństwa, czy jakiejś grupy, więc warto czasami zerknąć tam na ten herb nad wejściem do naszego kościoła. Zapraszam.
Za budynkiem kościoła skręć w prawo. Tutaj widać następczynię słynnej, wspominanej już na spacerze, bielańskiej karuzeli. Ta jest karuzelą stworzoną przez Józefa Wilkonia.
Pod kościołem znajduje się podziemie kamedulskie, które 18 lat temu, żeśmy te ścianki działowe rozebrali, się naszym oczom ukazało podziemie, które jest mniej więcej odbiciem górnego kościoła. Ma prawie 5 metrów wysokości. Nikt nie wie z historyków sztuki, dlaczego to podziemie jest takie wysokie, bo przecież podziemia w tamtych czasach służyły do pochówku. No więc są dwie kaplice, gdzie są pochowani kameduli.
Idź prosto przez furtkę.
A ja domyślam się, że chodziło o to, żebyśmy mogli je użytkować, więc to jest tam kawiarenka po mszy świętej w niedzielę, tam są koncerty, tam od Marka Grechuty po całą piwnicę pod Baranami się przewinęli muzycy, śpiewacy, a ostatnio najsłynniejszym takim cyklem to jest jazzowe takie raz na miesiąc koncerty, które organizuje dzielnica Bielany.
Wchodzisz na teren eremów. Idź prosto do końca podwórka.
Część eremów jest własnością uniwersytetu, część należy do diecezji. Do naszej parafii tylko dwa. Mieszkają tam jeszcze rodziny, jeszcze z okresu, kiedy tutaj była Akademia Teologii Katolickiej.
Zatrzymaj się na chwilę. Jaka była doktryna kamedulska, wyjaśnia ksiądz Wojciech.
Kamedułów tu sprowadził król Władysław IV, to był XVII wiek, sam początek. I zaraz stanęły pustelnie. Wspólnotowe to mieli modlitwy, a wszystko inne mieli indywidualne. Sami jedli, sami pracowali i dlatego każdy z nich miał taką chałupę pustelnie, erem. Byli wśród nich nawet rekluzi, tacy, którzy nigdy nie opuszczali tego domku.
Możesz iść dalej.
No taki domek jest właściwie kalką. Gdy pojedziemy jeszcze czy na Bielany Krakowskie, czy na Wigry, czy do Bieniszewa pod Poznaniem, to wszystko z tego samego okresu, no to właściwie widzimy podobny charakter tych domków. No się wchodzi, po prawej stronie jest kaplica, z trzech takich głównych pomieszczeń składał się taki domek i miał jeszcze mały ogródek. W moim ogródku akurat rośnie trawa i ktoś mi przywiózł oliwkę stuletnią z Hiszpanii.
Skręć w prawo.
Henryk Sienkiewicz pamiętał o warszawskich Bielanach i pan Wołodyjowski trafił do właśnie kamedułów warszawskich i dla ratowania Rzeczpospolitej Zagłoba wydobył go z tego zakonu. I według Sienkiewicza pozdrawiali się takim zdaniem łacińskim memento mori. No i do tego memento mori Michał Lorenc skomponował hymn bielański. Bardzo pięknie wykonany, zaśpiewany i na wieży co godzinę pojawia się pan Wołodyjowski w białym habicie, a twarz ma oczywiście słynnego wykonawcy tej roli, czyli Tadeusza Łomnickiego. No i jest to pierwszy przypadek, że członek KC ukazuje się na wieży kościoła katolickiego i śpiewa pobożne memento mori.
Zatrzymaj się na chwilę. Możesz iść dalej. Przed tym nowoczesnym budynkiem skręć w prawo i wróć na plac przed zagrodą dla zwierząt.
Na drugiej wieży naszego kościoła od strony Wisły znajdują się jeżyki. No, jeżyki tutaj zawsze przylatywały, ale nigdy nie znajdowały miejsc, ponieważ jeżyki to są ptaki, które zawsze latają. Śpią w locie, jedzą w locie, kochają się w locie i tylko okres lęgowy to jest chwila, kiedy znajdują gniazda, żeby przyszły na świat młode pisklaki. I za namową Macieja Luniaka, znakomitego ornitologa i przyjaciela tego miejsca, zdobyliśmy nagrania tych jeżyków i za jego namową z MP3 żeśmy przez chyba 2 lata z wieży dzień i noc nadawali te jeżyki, żeby one się poczuły tutaj bezpiecznie. Towarzystwo Przyjaciół Bocian wykonało budki i rzeczywiście pojawiły się pierwsze pary. W tym roku już są 3 pary, czyli dosyć tak nie lawinowo, bo to już jest któreś pokolenie, chyba czwarty czy piąty rok. I oczywiście, że bardzo nas to cieszy, bo to niesamowite ptaki, a poza tym w 2 budkach są kamery, które transmitują albo do internetu taki sygnał, żeby zobaczyć, jak te ptaki wyglądają, albo też jest monitor, jak się wchodzi do kościoła i tam można oglądać, jak te ptaki wyglądają i jak te pisklaki przychodzą na świat.
Tu zakończysz spacer z audioprzewodnikiem. Nie musi to być jednak koniec odkrywania przez ciebie Lasu Bielańskiego. Możesz wrócić do bramy przy ulicy De Vaitis i zamiast kierować się w stronę przystanku tramwajowego, idź w przeciwnym kierunku. Możesz wtedy zobaczyć taras widokowy na Wisłę, a idąc dalej, możesz zejść na sam brzeg rzeki. Możesz też wybrać którąś z bocznych ścieżek i odkrywać głębie Lasku Bielańskiego. W północnej części są to pozostałości fortu, a w południowej kolejne tarasy, o których wspominali przyrodnicy. Możesz też wrócić do domu i poszukać w internecie zdjęć bielańskiego słonia lub archiwalnych filmów dokumentujących tutejsze zabawy i tańce na dechach. A możesz też iść na spacery z pozostałymi bielańskimi audioprzewodnikami oprowadzającymi po Starych Bielanach i Wawrzyszewie. Wybór należy do ciebie.
Czytał Krzysztof Czyżewski. Wystąpili Damian Całka, ksiądz Wojciech Drozdowicz, Maciej Giergiczny, Maciej Luniak, Marta Wrzosek i Jarosław Zieliński. Tekst Anna Czyżewska. Opracowanie trasy Michał Piotrowski i Anna Czyżewska. Montaż Katarzyna Mil. Realizacja nagrania Narocz Studio. Muzyka. Marimba Tune, Alexander Blue, www.orangefreesounds.com. W nagraniu wykorzystano fragment piosenki Karuzela w wykonaniu Marii Koterbskiej z filmu Irena do domu w reżyserii Jana Fetke oraz fragment nagrania z inauguracji utworu Memento Mori, który rozbrzmiewa z wieży kościoła w Lesie Bielańskim. Dźwięki lasu pochodzą ze strony freesound.com, natomiast nagrania ptaków dostępne na stronie xenocanto.org wykonała Esperanza Poveda. Są one dostępne na licencji Creative Commons Attribution Non-Commercial Sharealike 4.0 International. Produkcja Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna imienia Witolda Dynowskiego. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu partycypacyjnego w Warszawie w 2017 roku. Po więcej bielańskich audioprzewodników zapraszamy na strony www.bielanywaw.pl oraz www.bielanypogodzinach.pl. Audioprzewodniki po innych dzielnicach dostępne są na stronie www.miejskaścieżka.pl.